Dzisiaj już błogosławiliśmy, teraz otwórzmy to słowo, które trzymaliśmy w górze i otwórzmy je na liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list, drugi rozdział i trzeci rozdział. To są krótkie fragmenty, razem mają 33 wersety. Czytamy 1277 strona. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Słowo Boże czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy, byliśmy znieważani, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was, łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie jako Słowo Boga, który też was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie, albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modliliśmy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj otoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest takim fragmentem, który bardzo dokładnie umieszcza naszą wiarę i nasze życie w odpowiednim miejscu. Abyśmy wiedzieli dokładnie, co i jak do nas dociera i jak powinniśmy wykorzystywać to, co Bóg do nas posyła, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy Jemu służyć. Po pierwsze, kazanie, które głosimy, ma mieć określone cechy. Ma mieć określony charakter. Kochani, nie będę wam powtarzał z uczelni, na której się uczyłem 5 lat w Warszawie, jakie ma być kazanie, bo tam to jest to po łacinie powiedziane i movere i tam i tak dalej. Ja wam nie powtórzę tego wykładu dotyczącego głoszenia słowa, że ono ma być i poruszające, i sensowne, i to. Ja raczej oprę się na tym, co apostoł Paweł mówi, jakie ma być kazanie. Otóż powiedziane jest, albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. A więc jakie ma być nasze kazanie? Po pierwsze, nie może wywodzić się z błędu. Po drugie, nie jest głoszone z nieczystych pobudek. I po trzecie, nie kryje w sobie żadnego podstępu. Pierwsza sprawa, która tu jest zaznaczona, nie wywodzi się z błędu. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że kazanie musi mieć takie cechy, które ma Pismo Święte. Dokładnie musi wypływać z Pisma Świętego. My nie możemy w życiu naszym być poddani jakiejś nauce, która zwichruje nasze właściwe pojmowanie Słowa Bożego, i kiedy jesteśmy zwiedzeni przez jakąś naukę, zaczynamy głosić. Jakie to kazanie będzie? Błędne. To będzie kazanie błędne. Jeżeli ja jestem w błędzie, to co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć błędne kazanie. Dlatego musimy strzec czystości nauki. Musimy strzec dokładnie, w jaki sposób mamy się trzymać Słowa Bożego, żeby to Słowo przynosiło nam absolutną prawdę. Absolutną prawdę, i to jest najważniejsze w głoszeniu Słowa Bożego. W Efezjan 4, rozdziale 14 wersecie jest powiedziane tak: abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. My musimy wrastać w Chrystusa i tak jak Słowo Boże mówi, że Bóg stworzył nas na obraz swój, a podobieństwo do Niego musi być wrośnięte w nasze życie. Inaczej mówiąc, Bóg nas stworzył na samym początku na swój obraz. Wiecie, ja lubię przytaczać takie moje wyobrażenie tego, jak to się działo, kiedy Bóg lepił człowieka z gliny. No to ja sobie tak wyobrażam, w Piśmie Świętym nigdzie tego nie ma napisane. Ale powiedzmy, powiedział swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, powiedział: stań tutaj. Patrzył na Jezusa Chrystusa, swojego Syna, i lepił ciebie czy mnie. A kiedy ulepił, tchnął w nozdrza dech życia swojego i człowiek stał się istotą żyjącą. I to jest, kochani, to ten obraz Jezusa Chrystusa. Ten obraz Jezusa Chrystusa. w którym z listów apostoł Paweł napisał o tym obrazie. Galacjanie, przed waszym oczami wymalowany został obraz Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że wzięte zostało płótno i na tym płótnie był wymalowany obraz Jezusa Chrystusa. Ludzie niektórzy właśnie tak sobie to wyobrażają, że należy namalować obraz, aby widzieć podobieństwo do Jezusa Chrystusa. O, Grzegorz już jest podobny trochę, tak, z tą brodą, z tymi wąsami, tak sobie jakoś wyobrażamy, że Jezus tak wygląda, tylko Grzegorz musisz dłuższą sobie brodę zapuścić i dłuższe włosy, to tak, może bardziej będziesz podobny, ale to nie o to chodzi, kochani. Wymalowany obraz Jezusa Chrystusa to znaczy, że ty przed swoimi oczami, w wyobrażeniu swoim, w wyobrażeniu twojego wnętrza, widzisz tego Jezusa Chrystusa. I ponieważ widzisz tego Jezusa Chrystusa, chcesz za wszelką cenę upodobnić siebie do Niego. Bo jeśli Słowo Boże mówi, że my jesteśmy synami Boga żywego, że Bóg uczynił nas dziećmi swoimi, to znaczy, że musimy, no, być podobni. Dziecko, jak się rodzi w jakimś małżeństwie, to nie jest podobne do sąsiada, prawda? No nie jest podobne do sąsiada. Do rodziców jest podobne. A jeśli nie do rodziców, to do dziadków z jednej czy z drugiej strony. Ale jest podobne do rodziny. I jeśli jesteś rodziną Bożą i na obraz swój Bóg ciebie stworzył, to musisz się stać do Niego podobny. Całkiem podobny. Całkiem podobny do Niego. I dlatego nie możemy się dawać zwodzić najprzeróżniejszym naukom. A, to tak w Piśmie Świętym jest napisane, ale słuchaj, to trzeba inaczej rozumieć. To taki prosty twój umysł tego nie zrozumie. Ja ci to wyjaśnię, jak to ma być. Bo ty sam tego nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz, jesteś matą, nie zrozumiesz Słowa Bożego. Nie ma szansy, jak ja ci nie wytłumaczę, ja pastor, jak nie stanę, nie wytłumaczę ci Słowa Bożego, to ty prosty matołek nie zrozumiesz go. Ja studia skończyłem, 5 lat teologię studiowałem. Ja wiem, jak to trzeba wyjaśniać. Czy tak? To jest cielesność i pycha. A Słowo Boże jest wyjaśniane przez kogo? Przez autora, który go napisał. Ducha Świętego. I każdy człowiek ma możliwość poznać Pismo Święte bezpośrednio od Ducha Świętego. Nie ma potrzeby dalej, żeby was nauczać. Sami dokładnie wiecie, apostoł Paweł napisał. To po co ja tutaj jestem potrzebny? Po to, żebyśmy się zgodzili w czymś. Abyśmy się zgodzili, abyśmy w tym samym Duchu popłynęli, Duchu Świętym. Żeby Duch Święty nas poprowadził i żebyśmy nie błądzili. Chodzi w tym wszystkim o to, że mamy cel, a celem naszym jest żywot wieczny, który został nam dany w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I żebyśmy tam trafili, musimy się ze sobą zgodzić, musimy być zgodni w nauce, musimy być zgodni w dążeniach, musimy być zgodni w napełnieniu Duchem Świętym i w jedności mamy iść do Królestwa Niebios. O to w tym wszystkim chodzi. Bo szatan, który jest na tym świecie, chce nas wszystkich zwieść. Jeśli tylko się da, to kogokolwiek tylko się uda, to zwiedzie. To znaczy posyła najprzeróżniejsze nauki i te najprzeróżniejsze nauki krążą wszędzie dookoła. Ileż to nauk mamy związanych z istnieniem Boga w ogóle? No przecież tych nauk to jest całe mnóstwo. I najprzeróżniejszy sposób powykręcane. A prawda jest w Słowie Bożym. Dlatego kazanie nasze nie może opierać się na przemyślnie wymyślonych jakichś baśniach, niestworzonych rzeczach, ale musi się opierać na prawdzie, na Bogu, na Jezusie Chrystusie. I wszystko, cokolwiek jest dodane do Słowa Bożego, albo z Niego ujęte, to Pismo Święte co mówi? Że jeżeli dodałeś, to doda Ci Bóg plag. A jeśli ująłeś, to ujmie Bóg z żywota wiecznego tobie darowanego. Inaczej mówiąc, czy tak, czy inaczej, czy będziemy dodawać, czy ujmować, do Królestwa Bożego nie trafimy, na pewno zbłądzimy. Dlatego musimy się wiernie trzymać Słowa Bożego. I dlatego nie może kazanie wywodzić się z błędu. Dalej, nie jest głoszone z nieczystych pobudek. Co to oznacza? Można głosić słowo dla pieniędzy. Po prostu dla pieniędzy. Ja przyjeżdżam do jakiegoś zboru, głoszę słowo, dobrze głoszę, podoba się ludziom, nawet czasami poklaszczą, czasami się pośmieją, bo jakiś humor dobry powiem. I dobrze jest, fajnie jest, na koniec kazania, jak wszystko jest już nabożeństwo zakończone, pastor do gościa przychodzi, z kieszeni wyciąga pieniądze i mówi, tu jest odpowiednia suma, dziękujemy bardzo za głoszone słowo. Nieczyste pobudki. Możemy też głosić Słowo Boże, a żeby ludzie, kiedy posłyszą głoszone słowo, przyszli po nabożeństwie do pastora i powiedzieli, pastorze, takiego słowa, jak żyję, jeszcze nie słyszałem. No świetnie głosisz, wspaniale po prostu, no cudownie. Jak się pastor wtedy czuje? No to ja głosiłem, no wiadomo, nie? No to jest normalne, że to dobrze brzmi, dobrze się słucha, wiadomo, no. Człowiek w końcu ma doświadczenie i namaszczenie i tak dalej. Ty, no, komu jest chwała wtedy? Na pewno nie Bogu. Na pewno nie Bogu. Dlatego członkowie tego kościoła wiedzą, że po nabożeństwie nie przychodzi się dziękować pastorowi za kazanie. Dlaczego? Żeby nie urósł w spychę i nie zginął z tym światem. To nie jest moje słowo. To jest Słowo Boże. To jest namaszczenie Boże i moje są tylko usta i Duch Święty moje usta używa. I tu wam przypomnę jedną rzecz, którą parę razy mówiłem, nie wszyscy może słyszeli. Przez cały rok Bóg dawał mi doświadczyć takie przeżycie, które mocno mnie zastanawiało przez cały ciąg trwania tego przeżycia. Kiedy przychodziłem na to miejsce, wchodziłem za kazalnicę i zaczynałem głosić słowo, nagle stałem z tyłu sali i widziałem siebie stojącego za kazalnicą, widziałem, jak moje usta się ruszają, myślałem sobie normalnie swoimi myślami, myślałem, czemu to tak jest, czy jakieś rozdwojenie jaźni. Czy ja jakąś schizofrenię dostałem? Czy ja psychicznie zachorowałem? Co się ze mną dzieje? Widzę siebie za kazalnicą. Stoję z tyłu i patrzę na siebie, jak głoszę kazanie. A coż to jest takiego? I przez cały rok Bóg mi dawał doświadczyć coś takiego. I nie umiałem tego zupełnie zrozumieć. Cicho siedziałem, nikomu się nie odzywałem, żeby o mnie czasem źle nie pomyśleli. Ale wiecie, po roku czasu Bóg przemówił do mnie. Widzisz? Widzisz, ile jest twojego udziału w głoszeniu słowa? Ty jesteś tu, widzisz? Ja tylko używam twoje ciało. Ja używam twojego ducha. To ja twoje ciało używam, ja poruszam twoje usta. Więc co jest w tym głoszeniu twoje? Twoje jest tylko ciało. Żadnego udziału twoich myśli. Mogłeś w tym czasie sobie myśleć. I po roku czasu Bóg zakończył to doświadczenie i powiedział, a teraz wiedz, że głoszenie słowa to jest moja praca. I chwała należy się tylko dla mnie. Tobie nie należy się nic. Tobie będzie się należeć, jak będziesz z tej ziemi odchodzić. Wtedy ja powiem, czy byłeś posłuszny, czy sprzeciwiałeś mi się. A jeśli wszystko wykonałeś, to za kogo masz się uważać? Zasługę nieużytecznego, bo zrobiłeś, co do ciebie należy. Zrobiłeś tylko tyle, co do ciebie należy. Dlatego musimy się nauczyć, że głoszenie słowa musi być z czystych pobudek. Bóg chce użyć twoje usta. Bóg chce użyć twoje ręce. Więc jeśli coś robisz dla Pana, musi to być szczere. I musisz wiedzieć, że to nie ty robisz. To nie ty robisz. Nie tobie pochwała się należy. Jak ludzie przychodzili i mi dziękowali za kazanie, ja się czułem zawsze bardzo głupio. Po prostu głupio, sam nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Przecież ja wiem, kto to mówił kazanie. Przecież ja wiem, kto był namaszczeniem i kto był tym słowem, które było głoszone. Co ja mam powiedzieć? Bogu oddaj chwałę. I tego się właśnie uczę i tego uczę całego zgromadzenia, że kazanie musi być głoszone z czystych pobudek i Bogu tylko chwała, jeśli rzeczywiście poddałem się Bogu i popłynęła moc. Jeśli poddałem się Bogu i popłynęło namaszczenie. Aby przemieniać serca ludzi, aby przemieniać ich umysły, aby stawiać ich przed Bogiem w celu podporządkowania się, poddania się Jego prowadzeniu. Przecież służba głoszenia słowa ma na celu, żeby wszystkich ludzi we wszystkich służbach przyprowadzić do Boga i żeby oni się poddawali. Po prostu ja chcę nauczyć ludzi, żeby ludzie się poddawali i wiedzieli, że to Bóg robi. Że to Bóg robi. Myślisz, że jak będziesz wkładał ręce i ludzie będą uzdrowieni. Myślisz, że jak wkładasz ręce i ludzie są uzdrowieni, to jest jakiś twój udział w tym? To jest tylko przywilej dany ci od Boga, że możesz stać i przyglądać się, co Bóg robi. A Jemu jest chwała, Jemu jest cześć. To tylko On czyni. Czy myślisz, że jak wyganiasz demony i one uciekają, uczniowie kiedyś przyszli do Jezusa Chrystusa, jak ich wysłał i powiedział, wyganiajcie demony. Kiedy oni wyganiali demony, przybiegli do Jezusa Chrystusa, Panie, demony są nam nawet posłuszne, wyganiamy, one wychodzą. Co Jezus Chrystus powiedział? Chłopaki, nie z tego się cieszcie, bo to ja robię. Ale cieszcie się z tego, że imiona wasze są zapisane w Księdze Żywota. O, to jest coś, co nas dotyczy. Jeśli ja to robię, to znaczy, że Jezus Chrystus to wykonuje, a ja mam imię moje zapisane w Księdze Żywota, bo jestem mu posłuszny. Rozumiemy mechanizm działania służby? Służba w służbie nie jest najważniejszy sługa. Ale kto jest najważniejszy w służbie? Pan, który sługę wysłał. Dlatego ludzie przyzwyczaili się i mówią, Aniele Boży, modlę się do Ciebie. Jak możesz się modlić do anioła? Do sługi? Ty się masz modlić do Pana, który wysyła sługę. Ja kiedyś taką pomyłkę zrobiłem, powiedziałem, kiedy prosiłem Pana i Bóg wysłał anioła i pomógł mi i powiedziałem, dziękuję Ci, Aniele. A Duch Święty mówi, hej, co ty robisz? Jak możesz słudze dziękować? Ty mi masz podziękować, a nie słudze. Ja go wysłałem i on wykonał, co do niego należy. Kiedy aniołowie ukazywali się mężom Bożym, oni składali im pokłon. Co aniołowie wtedy mówili? O, dobrze, składaj pokłon, no. Tak? Nie pozwalali. Ale kiedy przyszło trzech do Abrahama i Abraham złożył pokłon, zareagowali, żeby nie składał? Nie. Dlaczego? Bo jednym z nich był Jezus Chrystus. A Jemu należy się pokłon. Jednym z nich był Jezus Chrystus. I Abraham poznał Jego głos. I to jest najważniejsze, żebyśmy poznawali Boży głos. Jak mówisz kazanie, jak wykonujesz jakieś Boże dzieło na podstawie namaszczenia i służby od Boga, musisz poznać głos Pana. Musisz poznać głos Pana i mówić tak, jak On ci nakazuje. Jezus Chrystus kiedyś powiedział, ja nie sam od siebie mówię. Tylko co? Tylko Ojciec mój, który jest w niebie, On mi kazał to powiedzieć i ja wam to mówię. Widzimy, na czym to polega? Nasza służba Bogu polega na tym, że my Jego słowa powtarzamy. Że my Jego czyny powtarzamy. Że my jesteśmy Jemu posłuszni, nie sobie posłuszni. Ileż to ludzi w tym świecie dzisiaj jest posłusznych samych sobie. Ileż to ludzi mają satysfakcję, że coś robią dla innych ludzi. A my mamy mieć satysfakcję, że Bóg nas wysyła, że chce nas używać, że to On jest taki wspaniały. Kochani, Bóg wśród nas czyni wielkie cuda. Sami wiecie o tym. Słyszeliście świadectwa. Bóg wielkie rzeczy czyni. Naprawdę wielkie rzeczy. Ale my mamy być nastawieni na oddawanie chwały Jemu. Bo jak weźmiemy chociażby okruch tej chwały dla siebie, wszystko się zatrzyma. Wszystko się zatrzyma. Wiecie, to tak jak maszyna. Krąży, pracuje, ma dużo trybów, najprzeróżniejszych pracuje. Wyłącz ją. Koniec. I to jest koniec. Wiecie co? Ja przypomnę wam taki przykład z Nowego Testamentu. Jezus Chrystus z trzema uczniami poszedł na górę. I tam było przemienienie, prawda? Wspaniałe Boże działanie. I zabrakło na chwilę tej mocy. Zabrakło na chwilę tego prądu, tego zasilania. I co się stało? Ojciec przyprowadził opętanego syna. A uczniowie Jezusa Chrystusa chcieli go wygonić. I co jest tam napisane? I nie mogli. Nie mogli. W innej Ewangelii jest napisane, nie mieli mocy. Widzimy? Ile może człowiek? Powiem tak, apostoł Jezusa Chrystusa ile może? Ile może? Tyle, ile ma mocy danej od Boga. Widzimy, na czym to polega? Nawet apostoł nie jest w stanie cokolwiek uczynić, kiedy nie ma mocy Bożej. Dlatego i ty, i ja, jeśli nie mamy mocy Bożej, nic uczynić nie możemy. Ale dzięki niemu możemy uczynić absolutnie wszystko. Dlatego musimy się nauczyć, że jesteśmy uzależnieni od mocy Bożej. A więc kazanie nie jest głoszone z nieczystych pobudek. Z czystych pobudek. Służę Bogu. Powtarzam, co On mi każe powiedzieć. O, przepraszam. Dzisiaj akurat jednego zdania nie wypowiem, bo jest tamten czy tamten brat na nabożeństwie. A on daje takie duże ofiary, to ja nie mogę tego powiedzieć. Ja powiem to innym razem, jak go akurat nie będzie. Czy tak? To są nieczyste pobudki. A my musimy być czyści i mówić to dokładnie, co Bóg nam każe. Niezależnie od konsekwencji, niezależnie od późniejszych efektów tego, mamy mówić, co Duch Święty nam powie. Powtarzamy tylko po nim. Powiecie jak papugi? Oj Boże, daj Boże być taką papugą Ducha Świętego, jak to naprawdę Pismo Święte zaleca. Aby tak powtarzać po Duchu Świętym, słowo w słowo. Wiecie, jakie rzeczy będą się działy? Duch Święty powiedział, bądź uzdrowiony. Ja powtarzam, bądź uzdrowiony. I co? No i jest uzdrowienie, bo to Duch Święty powiedział. Amen? Bóg pokazuje nieraz wizje jakieś. Widzimy to, robimy dokładnie tak, jak Duch Święty pokazał. I co? I są pozytywne efekty tego. Jest konkretne działanie. Przeciwstawia się diabłu i co? I on ucieka od nas. No taka jest prawda. Masz moc, to on się mocy boi. Nie masz mocy, to on się ciebie nie boi wcale. Będziesz do niego mówić, on będzie się śmiał. Ale jak masz autorytet Ducha Świętego, on się z ciebie śmiać nie będzie. Kazanie wreszcie nie kryje w sobie podstępu. Tak mówimy kazanie, żeby ludzi pokierować, żeby zrobili coś, o co nam chodzi. Ja przypominam sobie, w pewnej książce czytałem taki opis pewnego kaznodziei, który przyjechał do innego zboru i głosił słowo, pięknie głosił słowo, trzeba przyznać. Wspaniale głosił. Ludzie byli tacy poruszeni, płakali, wzruszeni byli, wyznawali grzechy swoje. Naprawdę byli niezwykle poruszeni. I na koniec tego kazania zaczął głosić słowo o ofiarności, żeby ludzie kolektę dawali jak największą. I zaczął tak mówić i mówił, był poruszający, ludzie byli tak wzruszeni, że wreszcie zaczęli sprawdzać wszystkie swoje kieszenie. A on, kiedy był już pewny, że ludzie wyrzucili absolutnie wszystko, co mieli przy sobie i płakali, że więcej już nie mają i nie, chcieliby dać i nie mają już więcej, to dopiero wtedy skończył kazanie. Kazanie kryje sobie podstęp. Ja powiem wam kazanie, ale takie, które wyciągnie z waszych kieszeń pieniądze. To jest mój cel. Podstęp. Kazanie nie może być głoszone w taki sposób. I to są te główne trzy cechy, o których Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. W Hebrajczyków 13:7 jest napisane: pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiary. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Przeto nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Widzimy? Mamy naśladować ludzi, którzy są dobrym przykładem. Najlepiej naśladować, kiedy już wśród nas ich nie ma, a zostawili dobry przykład, nie? To jest dobry przykład, który naprawdę nas pociąga bliżej Pana, bliżej Boga, bliżej naszego Zbawiciela. I powinniśmy naśladować takich ludzi. Apostołowie, czytajmy, jakie było ich życie. Naśladujmy ich życie. Odeszli już do Pana. W wierności odeszli do Pana. Ze wszystkich apostołów tylko jeden był niewierny Bogu. Judasz. A reszta wszyscy byli wierni Bogu. Abyśmy dobrze wiedzieli, że można być nawet apostołem Pana i odejść od Pana.
Nawet apostołem. Dlatego musimy być wierni Bogu, wierni naszemu Panu i Królowi, Jezusowi Chrystusowi. Technicznie jesteśmy w tej chwili uzależnieni od dwóch malutkich paluszków i zaraz będziemy mówić dalej, tak żeby było słychać. Ale to tak w życiu jest, wiecie, że czasami mocy brakuje i trzeba ją uzupełnić bateriami. Tak to już jest.
1, 2, 3, 4. No już jesteśmy na linii. Kochani, prawda jest taka, że my mamy głosić słowo, być w pogotowiu, w czas dogodny, niedogodny. Po prostu być tymi ludźmi, którzy głoszą we właściwy sposób Słowo Boże. Żeby to słowo docierało do wnętrza człowieka i żeby nie było błędnym słowem, niewłaściwym słowem, niezgodnym z Pismem Świętym. Żeby nie było słowem, które ma podstęp, że chcemy coś uzyskać. Ile to ludzi dzisiaj jest takich, którzy mówią słowo, żeby wzbudzić litość w kimś, żeby nam pomógł finansowo, prawda? Gada, a cel jego jest tylko jeden, żeby wyciągnąć parę złotych. Bardzo dużo takich sytuacji jest. Ileż to ludzi jest takich, którzy by chcieli mówić, żeby później ludzie ich podziwiali, żeby uznawali ich za naprawdę jakichś bardzo wielkich ludzi, za bardzo znaczących, wspaniałych. O, ten kaznodzieja, to jest taki, on jak mówi, to wiecie, no nie podziwiajmy ludzi. Nawet jeśli oni wspaniale mówią, nie podziwiajmy ludzi, podziwiajmy Jezusa. Możemy tylko być wdzięczni Bogu, że ten człowiek jest posłuszny Bogu. Bo jeśli chwalimy go, to wyrządzamy mu krzywdę. On się musi bronić przed pychą. Musi bronić się przed zarozumiałością, co jest niezwykle niebezpieczne dla każdego dziecka Bożego. W 2 Tymoteusza 3:13 ludzie za źli oczuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugi w błąd wprowadzając. A całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Czegoś brakuje? Nie. Wszystko jest w Słowie Bożym. Niektórzy mówią, że Słowo Boże nie przystaje do współczesnych czasów, bo nie ma tam nic o komputerach, o samochodach i innych rzeczach. Ale jest mowa o duchu, jest mowa o mądrości, jest mowa o roztropności, jest mowa, jest kazanie do kierowców, do obsługujących komputery jest mowa. Dlatego oni wiedzą, jak mają poprowadzić te urządzenia, które zostały wymyślane. Które zresztą zostały pomyślane i zbudowane z mądrości. Czyjej? A nie, nie, naukowców. A skąd naukowcy wzięli mądrość? No właśnie. Wszystko sprowadza się do Boga. Dlatego musimy nauczyć się żyć po Bożemu. I słowo głosić po Bożemu. I słowo słuchać po Bożemu. I dlatego drugie zagadnienie, które tutaj jest poruszone w tym fragmencie, przeto i my dziękujmy Bogu, dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas usłyszeliście nie jako słowo człowieka, ale jak jest prawdziwie jako Słowo Boga, który też w was wierzących skutecznie działa. Słowo przyjmowane przez nas jakie ma być? Ma być nie słowem człowieka, ale słowem Boga. I tego musimy się nauczyć. Jak słyszysz kazanie, to nie możesz przyjmować tego słowa jako słowo człowieka. Człowiek mądrze powiedział. Ale musisz mieć nastawienie Ducha Świętego, mądrość Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym, żeby słowo, które mówi człowiek, było podane w mocy Ducha Świętego, w namaszczeniu Ducha Świętego i żebyś ty, człowiek namaszczony, przyjął bezpośrednio od Ducha Świętego to, co On do ciebie mówi. I wtedy nie będzie niezrozumienia tego, co mówi człowiek, ale zrozumiesz, co Duch Święty mówi. Zrozumiesz sedno Słowa Bożego. Zrozumiesz ten najważniejszy cel, z jakim Słowo Boże zostało wysłane. Ja mogę ci powiedzieć jakiś konkretny przykład. Mogę ci powiedzieć, powtórzyć konkretne widzenie, jakie od Boga otrzymałem. A ty będziesz rozpamiętywał, no woda, woda, no co to woda może oznaczać? Senniki zaczniesz otwierać, zaczniesz czytać w internecie, co to woda oznacza. Rozważaj. Można i tak Słowo Boże rozważać. Wiecie, na studiach, jak studiowałem, to miałem takich profesorów, którzy całe księgi na pamięć znali, wiecie? I to w oryginale. W oryginale, na przykład w Starym Testamencie, zaczynali cytować, tak popisywali się na zajęciach, wiecie? Ko amar Jahwe, al shilosha pisze e, wy al arbaa, lo ashivennu, i tak dalej, i tak dalej. Pięknie brzmi! Dla pięciu występków twoich, dla sześciu występków twoich, już ci nie przepuszczę to, co powiedziałem. Ozeasza. Cytowali całe księgi. Ale w sercu swoim zbawienia nie mieli. To byli ludzie niewierzący. Religijni, ale niewierzący. Bo jak się mówiło o zbawieniu, oni nic nie rozumieli. Kompletnie nic nie rozumieli. I nie chcieli nawet tego słuchać. Dlatego zawsze na seminariach, jak były dyskusje, przyciszali wszystkich tych z tych kościołów takich odrodzeniowych. To nie, nie, to spokojnie, zaraz. No przejdźmy do innych rzeczy. Nie dawali mówić, bo mówili o zbawieniu. Jeśli o jakichś figurkach gdzieś tam w Dziejach Apostolskich było opisane, to oni się chcieli zastanawiać nad tymi figurkami. Jak one wyglądały, jak były wyrzeźbione. Co to takiego Diana Efeska? Jak ona wyglądała? Zaraz rzucali na ścianę Diana Efeska. Zobaczcie, o. Ja też chciałem wam rzucić na ścianę Diana Efeską. Chciałem rzucić kilku innych bogów starotestamentowych, jak omawiałem to w zborze. Ale Duch Święty powiedział, wiecie co? Zabraniam ci! Nie propaguj obcych bogów! Powiedz tylko o tym! Ale nie pokazuj, jak to wygląda! Bo to zostanie w umysłach ludzi. będą sobie o tym myśleć. Widzicie? Ja byłem dobrze przygotowany, w internecie znalazłem wszystko. Na pendrive miałem, wszystko przyniosłem, ale nawet Benjaminowi nie dałem, żeby wyświetlił. Duch Święty nie pozwolił. Widzimy, jak my mamy się zachowywać? My mamy być ludźmi, którzy odbierają nie słowo ludzkie, nie słowo człowieka, ale odbierają słowo Ducha Świętego. Mówi do nas, dzisiaj mówi do nas. Jest Jego objawienie, konkretne objawienie, więc przyjmujemy to wszystko duchem, nie ciałem. Nieraz się mówi, słuchaj uchem, a nie brzuchem, nie? I my tak możemy powiedzieć, nie słuchaj uchem, tylko duchem. Taka jest prawda. Wiecie, naprawdę taka jest prawda. Tak to brzmi. My musimy naprawdę duchem słuchać kazania. Bo wiecie, jak słuchamy uszami naszymi, to tak jest, że i tu masz dziurkę, i tu masz dziurkę. Tu wlatuje, a tu... No chyba, że zakorkujesz sobie. Zostanie w głowie. Słowo Boże musi zostać w twoim wnętrzu. On nie może przelecieć nad głową albo wlecieć jednym uchem, drugim wylecieć. Dlatego, że to jest słowo samego Boga. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam, przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Widzimy, jak się słucha słowo? To jest tak. I właściwie tu, jak apostoł Paweł o tym pisze, to się cieszy właśnie z tego, że kazanie było poprawne, właściwe, ale to jeszcze nie oznacza, że ludzie je przyjmują. Jeśli nawet to słowo nie wywodzi się z błędu, jeśli nie jest głoszone z nieczystych pobudek i jeśli nie kryje sobie nawet podstępu, to nie znaczy, że ludzie je przyjmą. My mamy przyjmować słowo w taki sposób, aby nasz duch je przyjął, przyswoił go, włączył swoją osobowość, aby ziarno Słowa Bożego trafiło na właściwy grunt, wykiełkowało, urosło i przyniosło plon. To o to chodzi ze Słowem Bożym. Nieraz zastanawiamy się, mówimy słowo, a ludzie słuchają, całymi latami słuchają, a jak się patrzy na ich życie, to co? Mamy takie powiedzenie jak grochem, ale to nawet nie o to chodzi. Nawet nie o to chodzi, że jak grochem o ścianę. Chodzi o to, żeby nie było ściany, żeby była gleba, bo można rzucić grochem w ziemię i co? I wyrośnie. Dlatego musimy się nauczyć we właściwy sposób słuchać. Słowo jest poprawne. Dlaczego ja się nie zmieniłem? Jezus Chrystus zapyta Ciebie, staniesz przed Nim. Czemu się nie zmieniłeś? A co ja jestem winien? Jakie było kazanie, to taki jestem. Oj, nie zawsze tak jest. To Bóg Ci wtedy powie. Nie, to było moje akurat słowo. Bóg powie, to było moje słowo. I co, mi zarzucasz, że ja niewłaściwe słowo podałem? No właśnie. Musimy się nauczyć słuchać, aby to słowo wnikało do serca naszego pod wpływem mocy, pod wpływem namaszczenia i przemieniało nas. I kształtowało nas na i obraz, i podobieństwo Boże. W Galacjan 1:11 oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Kazanie, które głoszę, nie nauczyłem się go, nie zdobyłem go w jakiś mądry sposób, studiując jakieś mądre książki, ale otrzymałem je przez objawienie Pana Jezusa Chrystusa. A więc powiem tak. Wytłumaczenie nie będziesz miał absolutnie żadnego. Jeśli mówię pod wpływem Ducha Świętego, inaczej mówiąc, jeśli to Duch Święty mówi i nie przyjmujesz tego i twoje życie się nie zmienia pod wpływem Słowa Bożego, to powiem tak. To nie ja będę odpowiadał, ty będziesz odpowiadać. Bo masz się zmienić. Duch Święty podaje słowo i masz się zmienić. Czy słyszałeś o cudach, które się wśród nas dzieją? Kto słyszał o cudach w naszej społeczności? Słyszeliście świadectwa? I jaki to wpływ ma na wasze życie? A kto wie, może ktoś ten, co składał świadectwo, kłamał, kręcił. Myślisz tak? To znaczy, że poddałeś się innemu nauczycielowi. A tym nauczycielem jest diabeł. Bo jak można wskrzesić człowieka z martwych? Jak można uzdrowić człowieka z białaczki? Jak można złamaną rękę nagle wyleczyć? Jak można? Pokażcie mi takiego lekarza. A on się nazywa Jezus Chrystus. I my jesteśmy Jemu poddani. Dlatego te rzeczy muszą zmieniać twoje życie. Po prostu muszą zmieniać twoje życie. Jeżeli cię sam Jezus Chrystus i sam Duch Święty nie zmienia, to biada tobie i mi. Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. A więc serca nasze mają być utwierdzone, nienaganne i świątobliwe. I to jest reakcja na to słowo, które słyszysz. To jest właściwa reakcja biblijna, którą czytaliśmy w tym fragmencie. Biblijna reakcja na to, co słyszysz w namaszczeniu Ducha Świętego. Twoje serce musi zacząć być utwierdzone, nienaganne i świątobliwe. Utwierdzone, wiesz na czym utwierdzenie polega? Wierzysz, że Bóg istnieje? No jeszcze trochę wierzę. Ale jak jeszcze parę takich różnych ciosów przyjdzie, to chyba i to przestanę wierzyć. Wierzysz, że Bóg uzdrawia? No chyba nie. Bo tak, żony mojej nie uzdrowił, dziecka mojego nie uzdrowił. Kogo jeszcze? Dwóch sąsiadów nie uzdrowił. No to czy Bóg uzdrawia? To tak, może tak, może nie. Ja się pytam, jak Jezus Chrystus był na ziemi, wszystkich uzdrowił? Nie. Słowo Boże mówi, że niektórych nie uzdrowił z powodu ich niewiary. Ale Jezus Chrystus mógł ich uzdrowić pomimo ich niewiary? Oczywiście, że mógł. Tylko Bóg domaga się zawsze od człowieka wiary. Według twojej wiary niech ci się stanie. Ponieważ wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie. Ani w Izraelu nawet takiej wiary nie widziałem. Niech ci się stanie według twojej wiary. Ślepy chciał być uzdrowiony. Co chcesz? Jezus Chrystus zapytał. Co chcesz? No daj parę groszy, bo jestem biedny. Co Jezus Chrystus by zrobił? No dałby mu parę groszy. Masz, człowieku. Wysłałby Piotra, rybkę by złapał, z pyszczka wyjął pieniążki. Masz, człowieku, masz. Ale ten człowiek powiedział, ty jesteś moją jedyną nadzieją. Tylko ty możesz uzdrowić mój wzrok. Może sprawić, że znów będę widział. Tylko ty możesz to zrobić. A, dla wiary twojej niech ci się stanie. Na tym polega słuchanie Słowa Bożego. Skoro jest ono poprawne, skoro jest ono namaszczone, jeśli mówione jest w mocy Ducha Świętego i przyjmujesz je jako słowo nie człowieka, tylko Boga, to musi zmienić twoje życie. Musi mieć wpływ na ciebie. Po prostu musi mieć wpływ. Ponieważ widzę takie uzdrowienie i takie uzdrowienie i takie uzdrowienie, to ja co do tych uzdrowień nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Nigdy nie pozwolę diabłu zasiać w moim sercu jakieś zwątpienie odnośnie tych uzdrowień. Nigdy. Pan uczynił. Więc diabłu nic do tego. To jest dar od Boga. To jest prezent od mojego Pana Jezusa Chrystusa. Więc nie oddam, co jest moje. Jeśli taką postawę będziesz reprezentować, będziesz widzieć coraz więcej cudów w twoim i moim życiu. Będziesz je widzieć, będziesz ich doświadczać, będziesz przy nich stać, będziesz podziwiać Jezusa Chrystusa, że to robi, a będzie robił, coraz więcej będzie robił, ale bądź zachęcony tym, co już zrobił. A Bóg pomaga w drobnych rzeczach. Mi Jezus Chrystus pomógł śrubkę znaleźć. Śmieszne. A Marianowi klucze. A komuś innemu jeszcze coś. A komuś innemu żonę. Szukał, szukał i znalazł. Nawet nie wiedział, że to jego żona. Ale znalazł. Jego. Widzimy, jak Bóg chce nas prowadzić? Chcesz oglądać cuda? To uwierz w te, które już się stały. I zacznij twoimi ustami wyznawać, że Bóg jest wielki, że On uczyni ten cud. Ja nigdy nie zwątpię. Abraham kiedyś wierzył Bogu i nigdy nie zwątpił, a ponieważ rzeczy nie działy się według Bożej obietnicy, to on był jeszcze bardziej wzmocniony w swojej wierze. Nie osłabł, nie zwątpił, tylko jeszcze bardziej wzmocnił się w swojej wierze. Widzimy, jak trzeba iść? I wtedy się stanie to, na co oczekujesz. To, co Bóg zapowiedział. Uczyni. Uczyni na pewno. Amen? Oj, mało ludzi powiedziało amen. Powinniście wszyscy powiedzieć. Amen? Amen. Bóg na pewno uczyni to, na co czekam. Ja czekam na Boże rozwiązanie i to się na pewno stanie. Jeśli będziesz z taką wiarą chodził przed Panem, rzeczy zaczną się dziać. I nawet większe nad te, które oczekujesz, będą się dziać. Dlatego, że Bóg stworzył świat. Z czego? No miał tam różnych takie śmieci trochę i tak gdzieś w wszechświecie latały. To powiedział, o czekaj, ty będziesz ziemia, chodź tu. Tam jakieś coś latało, a ty będziesz słońce, tak? Tak Bóg stworzył, tak? Słowo Boże mówi, z czego stworzył świat? Z niczego. Z niczego stworzył świat. Niektórzy mówią, że świat powstał z wielkiego wybuchu. Ale ja się pytam, co wybuchło, jak nic nie było? Co miało wybuchnąć, jak nic nie było? Przecież trzeba założyć, że najpierw coś było, żeby mogło wybuchnąć. Ale Słowo Boże mówi, że nic nie było. Widzimy, jak ta teoria jest nielogiczna? Całkowicie nielogiczna. Logiczny jest tylko Bóg. Bo On jest tylko jedynym istniejącym bytem, który był niezależny od czasu, niezależny od obecności, miejsca, niezależny od nikogo. On był po prostu. Był. Od kiedy był? Zawsze był. Jak powstał? Bóg nie powstał, On był po prostu. On nie powstał, On był. I dlatego cały świat powstał. Bo Bóg powiedział słowo. Bóg powiedział słowo do ciebie dzisiaj. Wiesz, co ma się stać? Byt. Konkretne dzieło musi być. Inaczej, jeżeli słowo, Boże słowo, nie wzbudza w tobie bytu, to jesteś chaosem. Rozumiesz to? Musisz być porządkiem, Bożym porządkiem. Musisz być konkretnie przyporządkowany przez Boga. Musisz konkretnie wykonywać Jego dzieło. Powtarzać Jego słowa. powiesz, że nie byłeś marionetką? O, ja bym chciał być marionetką w Bożych rękach. W diabła rękach to nie. Ale w Bożym bym chciał. Jak to wspaniale. To jest pełna wolność. Powiedz, jakie jest możliwe. Marionetka ma wolność? O tak. Aniołowie nie mają wolnej woli i nigdy jej nie mieli. Jeden z aniołów spróbował mieć wolną wolę i stał się szatanem. Ale człowiek, jak spróbował mieć wolną wolę, tylko upadł po prostu, a dalej został człowiekiem. A dlaczego? Bo Bóg mu powiedział, daję ci wolną wolę. O wszystkim decydujesz. Bóg tak powiedział. Dlatego jesteś podobny do Boga. Dlatego jesteś na Jego obraz stworzony. I stań się do Niego podobny. Niech Bóg to sprawi. Amen.